17 minut po godzinie 12. 30 lat temu zaginął dziennikarz Gazety Poznańskiej Jarosław Ziętara. Od 1 września 1992 roku nie udało się odnaleźć jego szczątków, bo wszystko na to wskazuje, że został zamordowany. Czy przez te 30 lat śledczy dotarli choć do rąbka tajemnicy związanej z jego śmiercią?
W środku dnia.
Jarosław Ziętara, reporter Gazety Poznańskiej, 1 września 92 roku wyszedł z domu przy ulicy Kolejowej 49 w Poznaniu. W tragiczną rocznicę pod wmurowaną tam tablicą grupa znajomych zamordowanego zapaliła znicze. Zginął w obronie wolności słowa. Tak o sprawie Jarosława Ziętary mówią jego przyjaciele. Wśród nich był też Przemysław Terylecki, nasz niegdysiejszy kolega, także radiowy, który poznał Jarosława Ziętarę krótko po przełomie 89 roku.
Warto być odważnym człowiekiem, warto całe życie szukać prawdy. My o tym teoretycznie wiemy, ale nie zdajemy sobie na co dzień sprawy, jaką cenę za to czasami trzeba zapłacić. Jarek jest przykładem tego, że w dążeniu do prawdy przyjdzie czasami zapłacić najwyższą cenę. Ja Jarka znam od absolutnych początków, jego początek studiów, spotykamy się w lokalnej gazecie. Jarek jeszcze nie ma ani doświadczenia, ale widać, że ma pazur, widać, że jest takim dociekliwym młodym człowiekiem, który nie poprzestanie na paru okrągłych słowach. Lubi szukać, lubi dopytać. Wtedy to nie było jeszcze takie znane i modne, to dziennikarstwo śledcze, którym on się zajmował.
Czego ta sprawa uczy nas, dziennikarzy, społeczeństwo?
Uczy nas między innymi troski o wolność słowa. To było ważne w czasach, nim Jarek zaczął być dziennikarzem. Pokazuje też, że wolność słowa nigdy nie jest nam dana raz na zawsze, że zawsze trzeba się o nią zmagać. I ja myślę także, że dzisiejsza sytuacja w Polsce też jakoś powinna nas niepokoić. Oczywiście nie chcę tego porównywać z tragicznym losem Jarka, ale wolność słowa to jest taka wartość, o którą warto się bić, zmagać, której warto pilnować.
To Stanisław Zasada, wcześniej Przemysław Terylecki. Natomiast dziennikarz Łukasz Cieśla również od lat śledzi sprawę porwania i zabójstwa na początku lat 90. Reportera Gazety Poznańskiej. Jest też współautorem książki Dziennikarz, który wiedział za dużo. Dlaczego Jarosław Ziętara musiał zginąć?
Z jednej strony mamy kolegę dziennikarza, który zniknął, ślad po nim zaginął, pamięć o nim jest pielęgnowana w dużej mierze przez Krzysztofa Kazimierczaka od 30 lat, więc to jest cenne. A z drugiej strony mamy historię dziennikarza i człowieka, który zniknął i jego losy są niewyjaśnione. Myślę, że to jest taka ponadczasowa historia o tym, że nasze państwo nie jest zbyt silne i nie jest zbyt sprawne w wyjaśnieniu tego typu historii. Bo sprawa Jarka, cały czas mówię, to są rozrzucone puzzle, które częściowo zostały zebrane przez prokuraturę poznańską, a przede wszystkim potem krakowską. Niestety nigdy nie zostały ułożone w całość, w pewną logiczną całość i mamy kolejną rocznicę zniknięcia Jarka, ciała nie ma, są znaki zapytania, a wciąż nie ma odpowiedzi, a minęło 30 lat.
Łukasz Cieśla, kiedyś dziennikarz Głosu Wielkopolskiego, teraz Onetu. Jutro, dzień po tragicznej rocznicy, minister Andrzej Dera na ręce rodziny wręczy odznaczenie przyznane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Uroczystość zaplanowano w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Jarosław Ziętara opisywał szarą strefę gospodarczą początku lat 90. Do teraz nie znaleziono jego ciała. To jedyny przypadek zabójstwa polskiego dziennikarza po 1989 roku. W poznańskim sądzie kończy się proces przeciwko byłym milicjantom i ochroniarzom elektromisu oskarżonym o porwanie i pobicie, a także pomoc w zamordowaniu dziennikarza. W naszym studiu Jacek Kosiak, który ten proces obserwuje. Witaj, Jacku.
Dzień dobry.
Tak się zastanawiam, czy prędzej pytanie, co się wydarzyło z Jarosławem Ziętarą 30 lat temu, da proces, który ciągle się toczy, który właściwie nabiera nowego tempa, bo będzie odwołanie od tego pierwszego wyroku. Czy wydarzy się coś, pojawi się jakaś informacja, którą wszyscy nagle czekamy, która będzie jakimś przełomem niesamowitym? 30 lat to już daje prawo do tego, żeby sobie tak pomyśleć, że w końcu się może coś pojawi.
Bardziej zaangażowani w tę sprawę ludzie niż ja uważają, że jedynie teraz wymiar sprawiedliwości może choć trochę odkryć sprawę jeszcze, może w jakimś minimalnym stopniu. Natomiast Czy możemy spodziewać się jakiejś informacji? Trochę wątpię, dlatego że wielu ludzi, którzy cokolwiek mogli wiedzieć albo byli uczestnikami tych wydarzeń tragicznych, to znaczy przyłożyli rękę do śmierci Jarosława Ziętary, już nie żyje. Tych ludzi było parę osób, które zginęły w jakichś tragicznych, niewyjaśnionych okolicznościach, jakieś wypadki samochodowe, samobójstwa itd., itd. Oczywiście to byli ludzie współświadka.
A ci milicjanci, którzy biorą w tym procesie udział, to rozumiem, że oni są takimi, no wiadomo, proces szlakowy oczywiście, natomiast no, to nie są osoby, które były bezpośrednio związane, tak, z tamtymi wydarzeniami.
Znaczy oni są oskarżeni o pomoc w porwaniu, to znaczy, że oni, jak twierdzi oskarżenie, mieli właśnie 30 lat temu, rano 1 września, czekać na Jarosława Ziętarę gdzieś w okolicach, czy na samej ulicy Kolejowej, na poznańskim Łazarzu i wciągnąć go do fałszywego, podstawionego samochodu upozorowanego na radiowóz.
No i tam się ten ślad właściwie urywa.
Właściwie nie do końca tam, dlatego że, jak pamiętamy, w 2015 roku prokurator Piotr Kosmaty z Krakowa przeszukał magazyny na Wołczyńskiej. No i też z jakichś informacji szczątkowych wiadomo, że tam był przewieziony Jarosław Ziętara.
No ale nie znaleziono tam nic, to uprzedzamy fakty, bo o tym za chwilę także będzie mowa. Pół roku temu poznański sąd uniewinnił byłego senatora Aleksandra Gawronika, któremu prokuratura zarzucała podżeganie do porwania i zabójstwa Ziętary. Oskarżenie złożyło apelację od tego wyroku. Akty oskarżenia w obu sprawach przygotowali prokuratorzy z Krakowa, w tym właśnie prokurator Piotr Kosmaty.
Ja do samego końca możliwymi środkami prawnymi będę dążył do tego, aby przynajmniej w tym procesie, którym ja oskarżam, czyli tam, gdzie oskarżonym jest Aleksander Gawronik, doszło do skazania i żeby sąd potwierdził, podzielił moje argumenty, że ten materiał dowodowy, który zgromadziłem, wystarcza do tego, aby uznać jego winę. Bo powtarzam, że po wielu latach nawet, gdybym dysponował tym samym materiałem dowodowym, również nie mam tutaj wątpliwości co do tego, że skierowałbym akt oskarżenia i dążyłbym do skazania Aleksandra Gawronika w zakresie podżegania do zabójstwa Jarosława Ziętary. Natomiast jeżeli chodzi o czy zleceniodawców, czy samych wykonawców doprowadzimy przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i ewentualnie skażemy, no to już w tym momencie nie jest pytanie do mnie, gdyż ja, tak jak powiedziałem, cały czas jestem w tym procesie dotyczącym Aleksandra Gawronika. Natomiast ja wierzę w to, że uda się tutaj jeszcze, mówiąc tak kolokwialnie, powalczyć.
Na czym polega trudność w znalezieniu dowodów, istotnych faktów, które pomogłyby rozwiązać tę zagadkę?
Proszę pamiętać, że do zdarzenia doszło kilkadziesiąt lat temu.
30 lat temu.
Proszę pamiętać, jaka wtedy była rzeczywistość. Nie ma telefonów komórkowych, nie ma stacji BTS-ów, nie ma wszechobecnych kamer, nie ma telefonów, mało kto miał nawet telefon stacjonarny. I co więcej, ja przejmując sprawę, przejmuję ją po 20 latach, więc te dowody rzeczowe powinny były być zgromadzone zgodnie z zasadami sztuki prokuratorskiej i śledczej na wstępnych etapach śledztwa. Także no, oględziny zdarzenia, oględziny tych wszystkich miejsc związanych z Jarosławem Ziętarem, to mogło być przeprowadzone w 92 roku. Oczywiście, jak Państwo pamiętacie, próbowaliśmy i również w tym zakresie przedsięwziąć jakieś środki.
Były badania na terenie Wołczyńskiej.
Oczywiście, przy dużym nakładzie sił i środków po kilkudziesięciu latach, mówiąc krótko, weszliśmy na te tereny i próbowaliśmy przy zastosowaniu najnowszych metod kryminalistycznych coś uzyskać, no ale no, pamiętam, że w tych miejscach, które były przez nas wytypowane, to już od kilkunastu, kilkudziesięciu lat były inne firmy, były zmiane podłogi, były przebudowywane te budynki, także podjęliśmy taką próbę, natomiast no, nie udała się.
Wcześniej w latach 90. w Poznaniu nie udało się wyjaśnić okoliczności zaginięcia i śmierci reportera. Prokurator Kosmaty dziwi się argumentom sądu, który uniewinnił oskarżonego o podżeganie Aleksandra Gawronika.
Starałem się sądowi, który będzie ją rozpoznawał, przedstawić wszystkie moje argumenty i powiem tak, generalnie nie zgadzam się ze stanowiskiem sądu pierwszej instancji, chociażby z jednego powodu. Sąd pierwszej instancji pisze w pewnym momencie na końcu, uzasadniając swój wyrok, że nie dostarczyłem żadnych dowodów, a wcześniej na kilkudziesięciu stronach stara się obalić każdy z dowodów, który przedstawiłem. Także no widzimy tu pewną niekonsekwencję, bo jeżeli tych dowodów nie przedstawiłem, no to w zasadzie nie było co obalać, nie było z czym polemizować. Wiele nieprawidłowości tam wykazałem, moim zdaniem, popełnionych przez sąd. No chociażby, panie redaktorze, jedna z podstawowych przesłanek tego aktu oskarżenia i to, o co toczyło się tyle lat bójdzie, tak powiem, przed sądem, czyli wykazanie, że Aleksander Gawronik znał się ze znanym poznańskim biznesmenem, gdyż jak wiemy z zeznań świadków, całe zdarzenie, którego konsekwencją było właśnie porwanie Rosława Ziętary, odbywało się na terenie siedziby tej firmy. Ja, starając się realizować swoje obowiązki jako oskarżyciela publicznego, przedstawiam sądowi wniosek dowodowy o przesłuchanie osoby, która potwierdzi to, że ci dwaj panowie znali się jeszcze przed tym, jak doszło do porwania Rosława Ziętary. Bo wiemy, że przecież linia obrony Aleksandra Gawronika zmierza ku temu, że oni się nie znali. Sąd oddala taki wniosek dowodowy. Czyli no proszę zobaczyć pewną niekonsekwencję daleko idącą. Czyli tak, coś sąd żąda ode mnie, jeżeli ja chcę to udowodnić poprzez przesłuchanie świadka, sąd mówi, nie przesłuchamy tego świadka.
No i jeszcze raz prokurator Kosmaty o procesie, no i o pewnych zastrzeżeniach co do jego przebiegu.
Przedstawione zostały przez biegłych psychologów dwie opinie. Opinie psychologiczne, z których wynika, że jego zeznania mają walor wiarygodności. Sądu to nie zadowala, sąd twierdzi, że obydwie te opinie są jego zdaniem nic nie warte. Powołuje trzeciego, który dopiero, powiedzmy sobie, poddaje wątpliwość wiarygodność świadka. Czyli ja tak mogę tak powiedzieć kolokwialnie, boję się, co by było, gdyby trzeci biegły powiedział, że jest wiarygodny ten świadek. Z tego wynikałoby, że sąd by powołał czwartego. Także no wiele takich rzeczy przedstawiłem, nie mówiąc już o końcówce procesu. Jak Państwo pamiętacie, no
w ekspresowym tempie ogłoszenie, mowy końcowe i tak dalej.
Znaczy nie było nawet możliwości przygotować się do mów końcowych. Kiedy złożyłem wniosek z prośbą o możliwość umożliwienie, przecież proszę pamiętać, że cały proces przed sądem trwał 6 lat, więc no, trudno, żeby bez przygotowania się przeprowadzić tak zwaną końcówkę, no zostało to również oddalone. Także no, ja te wszystkie argumenty powołałem przed sądem i mam nadzieję, że sąd w drugiej instancji podzieli te argumenty i będziemy mogli jeszcze raz przed sądem pierwszej instancji te dowody przeprowadzić. Przynajmniej te, które nie zostały przeprowadzone i zostały oddalone przez sąd.
No ale przyznasz, Jacku, że w zasadzie dopiero kiedy prokurator Kosmaty sprawą się zajął, kiedy sprawa wyszła z Poznania, zaczęły się pojawiać w ogóle jakiekolwiek nazwiska w tym procesie, jakiekolwiek konkretne zarzuty.
Oczywiście konkretne, sprawa ruszyła po prostu.
Tak, konkretne poszukiwania. Za późno, ale ruszyły. Myślisz, że w procesie apelacyjnym sprawa jednak wróci do rozpatrywania?
No, nie chcę decydować za sąd, bo sąd teraz ma czas, żeby zaznajomić się, sąd apelacyjny, zaznajomić się z tymi aktami, a ich jest multum. Są jakieś ogromne ilości tych akt. No i podejmie decyzję. Prokurator Kosmaty liczy, że będzie to decyzja pozytywna dla strony oskarżającej, czyli dla prokuratury, że ta sprawa wróci. Mhm.
No, jeżeli sąd apelacyjny ten wyrok uzna za właściwy, to co, będzie koniec właściwej sprawy Jarosława Ziętary?
No, nie jestem prawnikiem, trudno mi powiedzieć, ale...
No jeszcze kasacja oczywiście, no ale, tak, ale powiedzmy z takiego punktu widzenia możliwości...
Może sprawy Gawronika, bo będzie to jakiś koniec. Oczywiście jakby dopingujemy tutaj prokuraturę, żeby jednak ta sprawa dalej się toczyła, ale no jest jeszcze sprawa dwóch milicjantów, byłych ochroniarzy Elektromisu. To też jest osobny proces. No należy o tym pamiętać, że toczą się dwa procesy. Nie wszyscy jakby rozróżniają, że w tej sprawie są dwa procesy.
Symboliczny grób Jarosława Ziętary znajduje się w jego rodzinnej Bydgoszczy. O wyjaśnienie tajemnicy śmierci Jarosława walczy jego brat Jacek. Pół roku temu był zdruzgotany tempem i sposobem zakończenia procesu. To jest, proszę Państwa, nagranie właśnie z 24 lutego.
To tylko jeszcze powiem, tak? Że to był dzień, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i wszyscy, przede wszystkim media, były zajęte sprawą, oczywistą sprawą Ukrainy.
I dlatego tak to szybko się potoczyło?
Prawdopodobnie.
To posłuchajmy brata.
Dla mnie to jest skandal, bo nie dano mi się nawet przygotować do umowy końcowej. Nie mówię już o odrzuceniu możliwości przesłuchania jeszcze dodatkowych świadków. Nie mam już nic do powiedzenia. Jestem po prostu przykro.
czuje pan bezsilność przy tej sprawie?
Nie tyle samego wyroku, bo tego się można było spodziewać. Natomiast chodzi mi o przebieg rozprawy, w jaki sposób to zostało przeprowadzone. Tyle.
Proszę Państwa, 61 86 54 65 4, gdyby Państwo chcieli się włączyć do naszej rozmowy, to zachęcam. Audycja W Środku Dnia w Radiu Poznań jeszcze przez kilkanaście minut. Panie Wiktorze, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. No, mówi się, że nie ma zbrodni doskonałych. Niestety, jak widać, są. I moim zdaniem, no ja sobie przepraszam bardzo, że pozwolę sobie na głupi żart. Bo nie wypada czegoś takiego w tym momencie robić, bo jest to za bardzo przykry temat. Ale jest jeden, kto mógłby, w kim można byłoby pokładać nadzieję, kto by to skutecznie rozwikłał. Ale on tego nie zrobi, bo kogoś takiego naprawdę nie ma. To jest postać mityczna, a świat ucieka w iluzję, ucieka w mity, bo jest to jednym z przejawów, nawet nie jedynym, tylko jednym z wielu przejawów bezradności świata wobec dziejącego się zła. Tym kimś jest James Blunt. Celowo mówię błąd, a nie bądź, bo już jakieś trzecie czy czwarte jego wcielenie świat sobie wymyślił i filmy nakręca. No proszę bardzo, jeżeli jest, to niech przyjedzie. Mr. James Bond, help us. Nie, dobrze, ja to powiedziałem po angielsku?
Nie wiem, czy James Bond by sobie tutaj poradził z tym problemem. Panie Wiktorze, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję.
Witam pana Krzysztofa. Dzień dobry.
Dzień dobry. To pokazuje, w jakim żyjemy państwie, że wszystko można załatwić, przykryć pod dywan, chociażby ta sprawa szybkiego zakończenia, nie było tych mów końcowych.
Nie, były, tylko że prokurator nie miał...
Musiał z marszu wygłosić mowę końcową, co po 6 latach procesu jest dosyć trudne.
Także ja te nasze państwo mogę przyrównać do Ukrainy, gdzie tam też jest takie bezprawie. I tu w tym kierunku nasz kraj idzie. Poza tym tu kiedyś rozmawiałem z żoną byłego pracownika chyba Elektromisu bodajże i on tak powiedział, że na tym terenie mogliby go zakopać, jeżeli na tej Wołczyńskiej, jeżeli to były badania szczegółowe robione, no to wyklucza się. Ale jeżeli tam nie było takich badań, no to bym mógł też ten teren jeszcze raz przeczesać.
To Jacku, dopytam cię o to, bo tam były prowadzone badania georadarem, były też poszukiwania, zdaje się, że nawet były prowadzone prace podziemne.
No na pewno przy pomocy najnowszej techniki kryminalistycznej, jak powiedział prokurator Kosmaty, ale przypomniał, że było to już w 2015 roku, czyli...
25 no, prawie lat, no
23 lata,
lata
tak, po śmierci, po tych wydarzeniach i tam już przez ten czas firmy się zmieniały, były remonty, zrywana podłoga, kute tynki i tak dalej, więc wszelkie ślady biologiczne, które mogły się tam zachować, no
rozumiem,
wiemy,
że to szczątki mogłyby tam być, jeżeli byłyby
na przykład...
Mogłyby
być ślady krwi na przykład, no jakieś inne takie biologiczne ślady, może i też szczątki, no tego nie wiemy. Tutaj za mało wiemy, żeby...
Ale prawdopodobieństwo, że tam został gdzieś pochowany, tak? Czyli
są rozważane różne miejsca.
To chyba jest mało prawdopodobne, żeby w miejscu zbrodni.
Mało prawdopodobne. No, jest
kilka teorii, między innymi też mówi się o tym, że ciało zostało rozpuszczone w kwasie. No takich stuprocentowych dowodów w tej sprawie nie ma, bo gdyby były, to sprawa by była rozwiązana.
Można jeszcze taką dać możliwość, że po prostu gdzieś tam żyje sobie, być może jak pan Kulczyk.
Raczej to jest nieprawdopodobne.
Nie wiadomo.
No, mało prawdopodobne, aczkolwiek bardzo byśmy chcieli, żeby tak było, natomiast to bliskie zero chyba jest to prawdopodobne.
Oczywiście.
Strona tutaj w tej sprawie oskarżona w ten sposób też się broniła. Takie były argumenty, że być może Jarosław Ziętara gdzieś żyje, wyjechał za granicę, został agentem wywiadu i tak dalej. No to są takie bajki, które były po prostu linią obrony.
Tak.
Było to związane z tym, że wakacje przed śmiercią spędzał za granicą, ale to były wakacje jak każdego innego studenta, który po prostu miał szansę wyjechać na zachód w latach 90. na miesiąc.
Panie Krzysztofie, dziękuję panu bardzo.
Dziękuję też.
Zapraszam pana Marcina, Radio Poznań, dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Mi w całej tej rozmowie trochę brakuje drugiej strony. Poznaliśmy tylko stronę oskarżającą, czyli prokuraturę i oskarżyciela posiłkowego, brata, tak? Natomiast brakuje mi trochę strony drugiej, żeby tutaj poznać całość sprawy i dwie sprawy, znaczy dwie strony. No jakoś to tam wnioski wyciągnąć, tak? Jeżeli nie ma dowodów, no to ciężko też kogoś skazać. No nie wiem, czy macie Państwo jak tam też głos ze drugiej strony?
Druga strona nie udziela się, nie odpowiada na pytania dziennikarzy.
Senator Gawronik tylko zgodził się na to, że można go z imienia, nazwiska przedstawiać.
I kiedyś mówił, teraz już niechętnie mówi, nie chce komentować, a jeżeli chodzi o drugi proces, to oskarżeni, jeden nie pojawia się prawie w ogóle w sądzie, a drugi nie rozmawia.
Przy czym, panie Marcinie, chciałbym zaznaczyć, że my tutaj tego wyroku nie wydajemy absolutnie, bo takiego wyroku nie ma, taki wyrok może wydać tylko sąd.
Tak, oczywiście, tylko dla pełni jakby sprawy, no trzeba poznać też drugą stronę, nie mówię koniecznie o oskarżonych, tak, ale musiałbym, znaczy ja bym przynajmniej chciał poznać jakąś głos obrońców, tak, z drugiej strony. No bo mamy na razie tylko zarzuty co do sądu, że mowa końcowa nie było czasu na przygotowanie.
Tak samo obrońcy mieli też bardzo mało czasu, bo też musieli mowę wygłosić od razu. Panie Marcinie, to spróbujmy tak. W takim razie, Jacku, jak się broni w takim razie strona w tym procesie, ta oskarżona?
No, strona, jeżeli chodzi o Aleksandra Gawronika, bronił się w ten sposób, że on w ogóle sprawy nie zna. Jarosław Ziętara nie był jakimś znaczącym według niego dziennikarzem. No i generalnie to on nawet się nie znał z szefami Elektromisu. I to jest jakaś jedna wielka mistyfikacja i pomyłka. No tak można streścić te jego linię obrony.
No jest pytanie, jaki interes w śmierci Jarosława Ziętary miałby senator Gawronik, tak? No to jest pytanie wszystko poszlakowe, wszystko jest łączone przez domysły i nie ma na to żadnych dowodów.
Znaczy prokurator Kosmaty na pewno by wyjaśnił tutaj, jaki interes miałby oskarżony. No do podżegania taki interes, że wtedy te, jak mówiliśmy, szara strefa funkcjonowała w Wielkopolsce i Jarosław Ziętara próbował wyciągnąć szarą strefę, tą działalność gospodarczą z tej szarej strefy, z tego mroku.
No mówi się, że połączenia raczej szarej strefy z aktualną władzą nawet.
Też,
więc
na pewno.
To było najbardziej tutaj chyba dla Ziętary niebezpieczne.
Były sytuacje, kiedy Jarosław Ziętara był widziany na Wołczyńskiej przed tym zakładem, tym terenem, gdzie prawdopodobnie robił zdjęcia. No więc na pewno wchodził w paradę niektórym ludziom.
Panie Pawle, witamy, dzień dobry.
Dzień dobry. No wygląda na przykładzie tej sprawy, że rączka myje, jak widać, opieszałość prokuratury, opieszałość sądów, naszych wolnych sądów. Do tego wszystkiego, tak jak tutaj pan przed chwilą mówił, że pan Ziętara był widziany przy Elektromisie. Jaką korzyść miał pan Gawronik? A kto otwierał kantory o godzinie 001, gdy było uwolnienie cen, gdy można było handlować walutą nie pod pekiem jako konik, tylko właśnie można było zakładać legalną działalność. No pan Gawronik, tak? No,
wie pan, to nie jest żaden dowód, panie Pawle.
No ja rozumiem, że to nie jest żaden dowód, ale jakieś poszlaki są, tak? Na dużo słabszych poszlakach ludzi wskazywano, a wydaje mi się, że po prostu tutaj wiedza gdzieś tu jest w środowisku politycznym w Poznaniu plus biznesowym, tylko że wszyscy trzymają, jak to się mówi popularnie, gębę na kłódkę. Dziękuję.
Panie Pawle, dziękuję panu bardzo. Ja chciałbym jeszcze, Jacku, żebyśmy powiedzieli dwa zdania, bo tutaj słuchacz mówił o tych zaniedbaniach. To znaczy, myślę, że warto rozdzielić dwie rzeczywistości prawne, jakie istnieją w sprawie Jarosława Ziętary, mianowicie ta, która nastąpiła od razu po jego zaginięciu i domniemanym zabójstwie, i to, co się dzieje po 2015 roku, kiedy prokuratura w Krakowie przejęła sprawę, śledztwo zostało wznowione i sprawa trafiła do sądu. O tym już prokurator Kosmaty częściowo powiedział, że w zasadzie jest to niezwykle trudne, dlatego że po 15 latach ruszanie sprawy, nie mając materiałów wyjściowych, jest niezwykle trudne. Natomiast co się wydarzyło w 92 roku po zaginięciu Jarosława Ziętary?
No, sprawa była niemalże potraktowana przez policję rutynowo. To znaczy, powiedziano, zniknął, no to jak zniknął, to na pewno pojawi się, poczekajmy, może gdzieś
zabalował. Może za dziewczyną pojechał, tak, no, to tam różne takie.
Wyszedł od swojej dziewczyny z domu, więc może akurat ten argument niekoniecznie, ale że może pewnie jakieś inne sprawy. Potem sprawę w jakiś sposób badano, ale przecież pamiętajmy, że jest też wątek przeszukania biurka Jarosława Ziętary w redakcji Głosu Wielkopolskiego, gdzie przyszli ludzie podający się za policjantów. A tak do końca nikt nie wie, kim byli, bo policja nie potwierdziła faktu dokonania przeszukania w biurku Jarosława Ziętary.
No i sprawa szybko została umorzona.
Ktoś też wiedział, że idzie na pieszo do pracy 1 września 1992 roku, że nie przyjedzie wtedy samochód służbowy po niego na kolejową. No jest dużo takich wątków niewyjaśnionych. No też na pewno warto przeczytać książkę, której współautorem jest Łukasz Cieśla, gdzie on pokazuje, jak budowano pewne imperia, że tak powiem w cudzysłowie, gospodarcze Wielkopolski początku lat 90., co rzeczywiście rzuca pewne światło na sprawę Jarosława Zientary.
Panie Romanie, witamy.
Dzień dobry panu. Ja tak przysłuchuję się dyskusji i tak się niecałkowicie zgadzam, dlatego że oskarżenie państwa jako państwa o to, że takie przypadki się dzieją i są, jest to niepoprawne. Dlaczego? Bo to my wybieramy tych ludzi, którzy nie chcą, żeby to państwo było państwem prawa. Albo wybieramy ludzi takich, którzy no, nie chcą tego państwa prawa, bo pana, tutaj pana Zientary świeci nad jego duszą przypadek, ale drugi przypadek mamy z panem generałem Papałą. No co tak się dzieje? No jak to? Komendant główny, generał ginie, biały dzień. Się okazuje, że parę minut po tym wypadku zajeżdża pewna figura, która rządzi tym państwem, w dresie obserwuje to. Później wypadek z helikopterem jest tej osoby. To wszystko są powiązania. Ja nie wymieniam imienia i nazwiska tych osób, ale wszyscy wiemy doskonale, o co chodzi. Potem są różne takie przypadki, że ten ginie, tamten znika, tamto. To są przypadki.
Te lata 90. Panie Romanie, rzeczywiście były ciekawe, dlatego że generał Marek Papała zginął w 98 roku, czyli już wiele lat później. I wydaje się, mafią pruszkowską
Ja tylko taki przykład daję, no nie? Taki przykład daję, że to są sprawy, których wyjaśnić jest bardzo ciężko, dlatego że to są powiązania, to są grupa ludzi, no i do tego jeszcze dochodzą nasze ukochane prawem słynące konstytucje przestrzegającą sądy i tak dalej, to wszystko ma związek z tym, że no żyjemy w takim otoczeniu, bo nie w państwie. Państwo jest jako państwo, w tej chwili jest dobrym państwem, dlatego że no, przestrzegane są te prawa i tak dalej, ale to nie państwo zabija, tylko zabijają ludzie, którym nie pasuje coś. Pan generał Papała wykrył, tak jak pan Zientara, coś musiał wykryć, skoro musiał zginąć. I to zginął z rąk przyjaciół, a nie tak samo jak i pan Zientara, może nie z rąk przyjaciół, ale też został, po co zostało zrobione, to wszystko zagmatwane. Ci ludzie nie mają sumienia, nie mają serca, nie mają litości, nie mają niczego. Dlatego, wie pan co, panie redaktorze, nie winimy państwo, winimy tylko ludzi, i patrzmy, co ci ludzie reprezentują, do czego oni dążą, co oni chcą i czego się, jak się ktoś boi o to, że zrobił tam matactwo, za parę dni zabija człowieka drugiego, no to... No panie redaktorze, daleko nie dojdziemy. No,
panie Romanie, ja bardzo panu dziękuję. Ja bardzo ale... lubię, kiedy państwo dziękuję między sobą bardzo, także no, polemizują, miłego, bo to bardzo ciekawe spostrzeżenia. Jeszcze pan Paweł w takim razie, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja powiem tak. Proszę pamiętać, że prokuratorzy i sędziowie mianowani lat temu 40, 30, 10, oni do tej pory funkcjonują. I żeby ich usunąć, to musieliby popełnić przestępstwo z winy umyślnej. Jeszcze to jest też problematyczne, bo tak jak widzimy, Unia Europejska ich chroni. Ja całkiem na bieżąco obserwuję podobne sytuacje, gdzie lokalny prokurator w sprawie lokalnej śmierci w lokalnym szpitalu tak prowadzi wszystko, żeby nie wyszło, że to jest przestępstwo, chociaż dzieje się to na moich oczach. I walczę od 5 lat z prokuraturą rejonową, okręgową, że będę tutaj mówił dokładnie o co chodzi. I widzę dokładnie te same historie, że świadków, którzy, naocznych świadków, którzy mogliby coś na żywo stwierdzić, powołuje się po 6 miesiącach.
Panie Pawle, to moglibyśmy zrobić zupełnie inną audycję, zupełnie na inny temat.
Ale ja tutaj widząc, bo mnie przeraziło jedno, że jak się pan prokurator z Kowa zajął, to nagle się okazało, że coś tu można zdziałać. Natomiast lokalni prokuratorzy jakoś przez te ileś lat, nie wiem, 25 czy ileś, nic nie zrobili.
I teraz, panie Pawle, proszę posłuchać razem z nami. Krzysztof Kazimierczak, który jest współautorem książki Sprawa Zientary, zbrodnia i klęska państwa, od lat dba o pamięć i przypomnienie o sprawie Jarosława Zientary. Tak mówi o tym, co obecnie myśli.
Przede wszystkim to mam poczucie bezsilności. Właściwie, ponieważ pokazuje te 30 lat upływ czasu, a tymczasem dotąd nikogo nie pociągnięto do odpowiedzialności karnej i generalnie szanse na to są coraz mniejsze, patrząc na przebieg tych procesów, które odbywają się przed poznańskim sądem. Nie jestem tutaj optymistą, także no to jest taka bezsilność, że ta zbrodnia dotąd przynajmniej jest bezkarna.
A czego nas uczy ta bezsilność, nas dziennikarzy, nas społeczeństwo?
No, czego nas uczy? Tutaj właściwie gdyby to porwanie, zabójstwo Jarka Ziętary nastąpiło teraz, w tych czasach współczesnych, przy tym obiegu informacji, przy dostępie do internetu, wówczas ta sprawa nie dostałaby tak zamieciona pod dywan, tak jak to się stało 30 lat temu. Wtedy starali się o nią tylko tutaj dziennikarze lokalni, właściwie tylko poznańscy. Było to niewielkie grono, nie mieliśmy żadnego przebicia ogólnopolskiego. Wtedy nie było internetu i no niestety to, że tej sprawie nie nadano właściwej rangi, bo nie potraktowano jej priorytetowo.
No myślę, że dzisiaj, gdyby nie daj Boże doszło oczywiście do takiej zbrodni, to rzeczywiście chyba po mediach szybko by się rozniosło, chociażby tak jak na Słowacji, kiedy dziennikarz został zabity 3 lata temu.
Albo na Malcie, gdzie dziennikarka została zabita.
To nie tylko w danym kraju, ale to poza tym krajem się roznosi. Wtedy służby muszą tę sprawę rzeczywiście troszkę poważniej traktować.
Na pewno siła opinii publicznej jest ważna w tej sprawie.
Ma znaczenie, tak. A 30 lat temu opinia publiczna była, jaka była, proszę Państwa. Prasy aż tak było, internetu nie było, no więc wtedy bardzo trudno było wyjaśnić tajemnicę zniknięcia Jarka Ziętary. Jeszcze raz Krzysztof Kaźmierczak.
30 lat temu przez rok walczyliśmy, przez rok rodzina Jarka Ziętary i my tutaj, grupa dziennikarzy poznańskich, walczyliśmy o to, żeby udało się wszcząć w ogóle śledztwo w tej sprawie. Także no, czego to nas uczy? No, generalnie trzeba reagować, starać się i nie poddawać się. No, w tej sprawie no, nie chcę mówić tylko pesymistycznie, prawda? No, udało się to jakoś przełamać. Jakieś nadzieje są, coś pozytywnego w tej sprawie nastąpiło, ale no, generalnie było to okupione dużym wysiłkiem i przykro jest mi bardzo, że na przykład rodzice Jarka Ziętary nie doczekali takiego dnia właśnie jakiejś nadziei na to, że jednak może uda się tych zabójców, tych odpowiedzialnych za to, że go zamordowano, pociągnąć do odpowiedzialności.
No myślę też, że dla rodziny byłoby bardzo ważne, kiedyby się jednak odnalazły szczątki Jarka, bo też by to był jakiś taki moment dla rodziny. Zawsze to jest bardzo ważne, żeby pochować. Chociaż Jarek ma symboliczny grób Bydgoszczy, to znaczy, że to jest tylko napis. Proszę Państwa, jeszcze raz Krzysztof Kaźmierczak jest przekonany, że sprawa Ziętary powinna być rozstrzygana poza Poznaniem.
To, że doszło do nieprawomocnego uniewinnienia Aleksandra G., no to było dla mnie zdumiewające. Okoliczności, w jakich do tego doszło, nagłe zakończenie procesu, błyskawiczne, bez jakiejś dłuższej narady, po 20 minutach zaledwie wyrok w sprawie, która po prostu ma dziesiątki, czy nawet więcej tomów akt, która jest bardzo złożona.
No ale będzie apelacja, będzie apelacja,
tak,
więc
będzie apelacja i ja w nią wierzę, że tutaj sprawa będzie rozpatrywana ponownie. Natomiast powiem tak, coś, czego może nie powiedziałem dotąd. Myślę, bo to śledztwo, które doprowadziło do przełomu, odbywało się w Krakowie. Prowadziła je tamtejsza prokuratura i tutaj były całe wieloletnie starania jeszcze podejmowane przez ojca Jarka Ziętary, gdy żył, o to, żeby zabrać tą sprawę z Poznania, ponieważ no, ona wiąże się z całym tutaj układem różnych zależności i też no, popełnionych błędów, no, różnych właśnie takich rzeczy, które powodowały, że póki ta sprawa była w Poznaniu, to nie można było w niej, nie można było nic zrobić. I ja myślę tak, że gdyby to ta sprawa była rozpatrywana też przed sądem niepoznańskim, to myślę, że zakończyłaby się innym wyrokiem.
No, na przykład w Warszawie, myślę, że też media ogólnopolskie, warszawskie zwłaszcza, byłyby bardziej tym procesem zainteresowane. Na koniec, proszę Państwa, jeszcze oddajmy krótko głos krakowskiemu prokuratorowi Piotrowi Kosmatemu, który właściwie z taką... Ja pamiętam ten moment, kiedy on się tą sprawą zajął i nagle pojawił się człowiek, który było widać, że robi to z jakąś taką pasją. No i z wielką energią zabrał się do wyjaśniania śmierci dziennikarza. Zawsze jednak podkreśla rolę środowiska dziennikarskiego w nagłaśnianiu tej bulwersującej sprawy.
To, co mówię wielokrotnie, ale chciałbym to podkreślić. Bardzo dużą pozytywną rolę w mojej ocenie środków masowego przekazu, czy mówiąc krótko, właśnie dziennikarzy, gdzie mieliśmy to do czynienia w mojej ocenie z pomocą z waszej strony przy prowadzeniu tej sprawy bardziej niż, jak to ma zwykle miejsce, z konfliktem interesów. Także że to jest też wasza duża zasługa w tym, że udało się przynajmniej, że ta sprawa nie zniknęła raz na zawsze, tylko jednak ujrzała światło dzienne.
Proszę Państwa, no i teraz już powoli kończymy. Jeszcze na koniec pytanie do Jacka. No, czy są jakieś terminy w tej chwili już, jeżeli chodzi o apelację w sprawie Gawronika?
Cały czas czekamy na decyzję sądu apelacyjnego, który musi zapoznać się z tymi aktami, a jest ich sporo. No i w sprawie byłych ochroniarzy elektromisu czekamy na rozprawę. Teraz w tym miesiącu są kolejne terminy.
Tam blisko do wyroku ta sprawa się już ma, czy jeszcze...
Powoli zmierza ku końcowi.
Ale to i tak, proszę Państwa, będzie wyrok pierwszej instancji, jeśli zapadnie, więc potem jeszcze i tak odwołania. To jeszcze się będzie długo, proszę Państwa, ciągnęło. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jacek Kosiak, Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.